Partnerem audycji jest Sanprobi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb.
Dzień dobry pani profesor, bardzo, bardzo nam miło gościć w naszym podcaście. Niesamowite, że w ogóle możemy sobie porozmawiać z panią profesor, bo my tak troszkę w życiu już współpracowaliśmy, ale tak naprawdę to zawsze te rozmowy i słuchanie wykładów pani profesor to jest coś niesamowitego z perspektywy dietetyka, bo zakres wiedzy, jaki pani posiada, to jest po prostu dla nas kosmos i fenomenalnie jest też pani w stanie opowiadać o zagadnieniach w taki sposób, żeby to każdy zrozumiał, co też jest w ogóle sztuką, naprawdę sztuką. My tak naprawdę ze Spożywem i z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym się trochę poznaliśmy na konferencjach. Kilka już tych konferencji, z tego co liczę to 7, na których gdzieś tam już braliśmy jakoś udział, gdzie się pojawialiśmy, gdzie mogliśmy słuchać, gdzie mogliśmy też jako Spożywo być jakimś partnerem promującym. Także bardzo nam miło było w tych projektach brać udział i teraz konferencja po raz drugi będzie w formie online, co jest fantastyczne, bo może sięgać do dużo większego grona ludzi. Dlatego też miło by było, myślę, naszym słuchaczom zarekomendować tą konferencję. I czy pani profesor może w kilku zdaniach nam opisać, czego można się spodziewać na tegorocznej konferencji? Co jest tematem i jakie najciekawsze zagadnienia będą poruszane?
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przemku, bardzo, bardzo Tobie i wszystkim Twoim współpracownikom dziękuję za zaproszenie. I 7 już rok, naprawdę, to znamy się już kawał czasu, dlatego że my wokół...
My się znamy 7 lat, a konferencje to były dużo wcześniej, to znaczy jeszcze. Ja chyba trafiłem na trzecią.
Tak, to znaczy dużo wcześniej nie, takiego. Bo myśmy pierwsze chyba 4 robiliśmy 2 razy w roku. Jakiś mieliśmy taki zapał Nuboryża i robiliśmy zawsze jesienią, w listopadzie i zawsze w czerwcu. Ale wtedy temat mikrobioty jelitowej był takim tematem w Polsce raczkującym. Pamiętam, że wszyscy się pukali po głowie, kto wam w ogóle na tą konferencję przyjedzie. No ale przyjeżdżali ludzie i ta atmosfera na takiej konferencji offline dla mnie jest absolutnie niezastąpiona i oczywiście konferencje online mają swoją. To jest ogromna zaleta, natomiast nic tej atmosfery, tych rozmów, tego spotkania potem z wykładowcami. Do 2 godziny żeśmy zwykle siedzieli i wałkowali różne ciekawe rzeczy. Ale tak, tegoroczna będzie oczywiście zdominowana przez to, co wokół nas jest, czyli nie tyle przez COVID, będziemy mówić o powikłaniach u pacjentów po-covidowych i oczywiście z perspektyw bardzo wielu specjalistów, bo to nas interesuje, już w gabinetach tych pacjentów mamy naprawdę dużo. I powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób z tym pacjentem postępować. Wobec tego znowu mamy takie holistyczne podejście do pacjenta, bo mamy lekarzy różnych specjalności, no ale głównie tych specjalności, które w tej chwili borykają się z problemem tego ogona covidowego, czyli mamy i wirusologów, mamy, no jest profesor Kłęk, czy Olka Kapała, czyli onkolodzy zajmujący się żywieniem. Staszek jest, no, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą żywienia pacjentów skrajnie wyniszczonych, jest, no, najlepszy, zdecydowanie jest tutaj dla mnie, ja jestem jego ogromnym fanem. Ale mamy też innych specjalistów, mamy naprawdę fantastyczne grono neurologów, mam nefrologa, profesora Kazika Ciechanowskiego, który jest, no, wybitnym internistą, wybitnym nefrologiem, ale przy okazji jest maratończykiem, czyli on będzie mówił o tym, jak po taki pacjent po-covidowy, który już się wykaraska z tego długiego ogona, już troszeczkę się zregeneruje, jak on może wrócić na przykład do biegania, tak? Co robić, czy jak zacząć te treningi. Mamy oczywiście też cały ten panel osób, które się zajmują mikrobiotą jelitową, a więc znowu będziemy mówić o probiotykoterapii, będziemy mówić o prebiotykoterapii, o suplementach. Ja będę mówić trochę o żywieniu i o tych wszystkich uwarunkowaniach, z którymi się spotykamy teraz, tych naszych pacjentów, jak sobie tam radzić z tymi powikłaniami po-covidowymi. No, za dużo literatury nie ma, no ale z tego, co jest, już myślę, że się bardzo ciekawe mamy bardzo ciekawe już chyba wykłady. A taką wiśnią na torcie jest, dzisiaj właśnie robiłam tą rozmowę, a pan Miłosz będzie z nami potem odpowiadał na pytanie, Miłosz Brzeziński, czyli ten człowiek od życiologii, niesamowity psycholog, świetnie mówiący specjalista i bardzo też lekki, fajny sposób. Trochę łamie stereotypy dotyczące tego, w jaki sposób na nas działa żywność i takie niezdrowe produkty, jak my na tą żywność odpowiadamy. Świetnie, bardzo ciekawie to ujmuje. On ma ogromną wiedzę psychologiczną, a przy tym ma też taką swadę, taką lekkość, więc to jest taka 40-minutowa rozmowa na koniec pierwszego dnia. Bo wyobraźcie sobie, że po raz pierwszy mamy dwudniową konferencję. O Jezu Maria, co ja zrobiłam najlepszego? Bo oczywiście tłum wykładowców, słuchajcie, każdy oczywiście ma mówić 20 minut, a mówi więcej niż 20 minut. No ale właśnie no to są, to jest wzajemnie takie uzupełniające się ogniwa, bo zaczynam od wirusologa, potem mam anestezjologów, neurologów, psychiatrów, dietetyków, ludzi, którzy się zajmują suplementacją, właśnie troszeczkę sportem. No wszystko po trochu, oczywiście też gastrologów, po to, żeby powiedzieć nam, bo my się nie skupiamy na pacjencie po-covidowym, bo no, tym mają się zajmować wirusolodzy i ci, którzy mają go na oddziale. My się mamy skupiać na tym, jak my mamy z tym pacjentem pracować. Jakie rozwiązania są już wypracowane i co dalej w gabinecie na przykład dietetycznym z takim pacjentem można zrobić.
Czyli zapowiada się bardzo praktycznie i bardzo też merytorycznie.
Bardzo.
Niech pani profesor jeszcze przypomni naszym słuchaczom, kiedy dokładnie ta konferencja się odbywa, no i w jaki sposób mogą się na nią zapisać, zarejestrować.
Słuchajcie, ona nazywa się Nutribiota. Jak sobie wklepiecie Nutribiota, to od razu piękna taka strona w tym roku. Zawsze co roku była cudowna, bo zawsze Przemek nam pomagał w realizacji tej strony. A w tym roku ona jest inna troszeczkę. Też mi się bardzo podoba, jest bardziej pastelowa. Ale jak napiszecie www.neurobiota, Nutribiota, przepraszam, w tym roku jest Nutribiota, no to oczywiście ta nasza strona i propozycja od razu się u Państwa pojawi. I konferencja zaczyna się 19 w piątek w godzinach wczesno-popołudniowych. Kończymy dosyć późnym wieczorem i potem w sobotę od rana zaczynamy i kończymy późnym popołudniem. I oczywiście potem te wykłady są i materiały do pobrania, wszystko jest do odsłuchania. No i mamy też sesję młodych naukowców, które prowadzi, szefem tej sesji jest doktor Dominika, którą też bardzo dobrze znamy i bardzo mocno pozdrawiamy, Dominika Maciejska-Markiewicz. I mamy już też zgłoszone prace młodych naukowców, oczywiście te prace dotyczące COVID-u.
Super, no to w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby wszystko poszło dobrze, żeby żadne problemy techniczne konferencji nie przerwały. No i oczywiście my też będziemy brali udział w tym wydarzeniu. Zostając więc...
Jesteście zaproszeni, jesteście naszymi medialnymi tutaj tubami, także nie wyobrażam sobie, żeby Was nie było.
My również sobie nie wyobrażamy, na pewno będziemy. Pozostając więc w temacie COVID-u, już tak właśnie bardziej przechodząc do pytań merytorycznych, do pani profesor, do takich, żebyśmy się dowiedzieli trochę tutaj więcej o kwestiach dietetycznych. No właśnie, COVID to na pewno duży stres dla organizmu. Nie tylko mówimy tutaj o samym przejściu tej choroby, ale też no po prostu boimy się tak na co dzień, żeby właśnie nie zachorować. No i na pewno żywieniowo można by jakoś tutaj działać i wspierać nasz mikrobiom, nasz cały organizm, żeby wspomóc po prostu cały organizm w walce z COVID-em, no i też w walce ze stresem. Jakby pani profesor w takim razie polecała działać tutaj w tym kierunku, żeby zniwelować stres, żeby wspomóc też naszą mikrobiotę, no i w konsekwencji, żeby albo szybciej wyleczyć się z tej choroby, albo żeby być może zupełnie od siebie odsunąć jej ryzyko.
Słuchajcie, ja bym tutaj bardzo proponowała jednak szklankę zimnej wody i troszeczkę też to, żebyśmy się nie bawili w bogów, bo choroba ma bardzo tragiczny przebieg i jedyne, co zabezpiecza przed zachorowaniem, ale to nawet nie przed zachorowaniem, a tylko przed tym ciężkim przebiegiem, to są szczepienia, prawda? I teraz chcę Wam powiedzieć, że jest tak, że co pacjent, to inna historia po tym COVID-zie. Rzeczywiście jest dosyć zła sytuacja, bo z jednej strony mamy ogromną liczbę ofiar, ludzi, którzy zmarli, odeszli z powodu COVID-a, a z drugiej strony mamy naprawdę ogromną rzeszę ludzi, którzy wyzdrowieli i mają kłopoty. Czyli ta choroba, ona nie odpuszcza, po prostu nie bierze jeńców. Czasami nic się nie dzieje albo dzieje się bardzo krótko, a czasami te powikłania po COVID-zie potrafią ciągnąć się miesiącami i być może latami. Tego też nie wiemy. Być może będzie tak, co dzisiaj przewidywał w rozmowie Miłosz, że część pacjentów będzie musiała zmienić pracę, bo na przykład z powodu zaburzeń pamięci, zaburzeń neurologicznych, które się zdarzają w tej chwili zdecydowanie chyba najczęściej. Rzeczywiście ta powrót do pracy, jak ktoś na przykład, nie wiem, był matematykiem czy informatykiem i traci takie zdolności do zapamiętywania, co się zdarza, no to może być rzeczywiście spory problem. Dlatego też my, jako dietetycy, czyli specjaliści, którzy w tym zespole, który ma opiekować się pacjentem, zdecydowanie powinni być, a zauważcie, że nie są, że mamy teraz te zespoły, fizjoterapeuci, są neurolodzy, w niektórych ośrodkach przytomnie biorą do zespołu dietetyka, ale taki dietetyk staje przed, musi sam sobie zadać pytanie, bo wytycznych nie ma. Jezus Maria, jak ja mam temu człowiekowi pomóc? Bo oczywiście, jeżeli mamy pacjenta z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, no to możemy sobie powiedzieć, no dobra, to przypomina mi jako żywo to, co się dzieje w zespole jelita drażliwego, no to bach, mam do dyspozycji to, to i to, prawda? Dietę Low Food Maps czy dietę SCD, no ale Low Food Maps jest chyba taką najbardziej wygodną. Dobrze przez te etapy diety tego pacjenta przeciągnę, tak żeby on wszedł potem w tą dietę śródziemnomorską. No ale jak mamy na przykład pacjenta właśnie takiego zaburzonego neurologicznie, a no to tutaj zaczyna się trochę wolna amerykanka, bo tu musimy być już absolutnie w stałym kontakcie z lekarzem, który prowadzi tego pacjenta, co jest niezwykle trudne, no bo oni są też po prostu zarżnięci robotą i ogromną ilością tych pacjentów. A z drugiej strony też widzę takie rzeczy, przed którymi troszeczkę, znaczy nawet nie trochę, tylko mocno przestrzegam, a mianowicie, żebyśmy nie brali się za rzeczy, które są niesprawdzone i niepotwierdzone żadnymi badaniami klinicznymi, bo sporo się w tym COVID-zie tych badań, był absolutny wysyp, ale sporo tych badań jest po prostu takich sobie, jeśli chodzi o jakość tych badań. Natomiast jeśli chodzi o badania żywieniowe, to ich jest bardzo mało. My mamy właściwie tylko, i to bardzo szybko powstały wytyczne dotyczące żywienia pacjenta w szpitalu, tego pacjenta w stanie ciężkim, ale jak żywić pacjenta w stanie lekkim? Ha, no to jest dobre pytanie, tak? I to wiedza, którą my mamy w gabinecie, wiedza z jakichś poprzednich, z poprzedniego działania, z innych jednostek chorobowych, jakoś łatana, powoduje, że tym pacjentom jesteśmy w stanie pomóc, ale czy zawsze dobrze? Tego nie wiemy, bo nie mamy wytycznych. Także słuchajcie, to jest w tej chwili trochę taka wolna amerykanka i rzeczywiście nie jest łatwo. Powiem, że no jest to taki zawodowo, jest to bardzo trudny okres. A z drugiej strony, jak przegniemy i gdzieś wprowadzimy co jakieś zioła na przykład, widzę, że są bardzo mocne, czy bardzo duże dawki witamin, no to możemy temu pacjentowi zaszkodzić i na przykład spowodować pogorszenie tego właściwego leczenia. Także no, nie jest łatwo, rzeczywiście nie jest łatwo. Ja przygotowując wykład na tą tegoroczną neurobiotę, rzeczywiście przejrzałam wszystko, dosłownie wszystko, co zostało opublikowane, łącznie z metaanalizami. No, metaanalizy pokazują jednoznacznie, że przebieg tej choroby i przebieg potem powikłań czy też zdrowienia ma kształt, jeśli chodzi o masę ciała, ma kształt litery J, czyli najbardziej i najciężej chorują pacjenci i ci otyli, ale też ci wyniszczeni. I niestety choroba, która ma ciężki przebieg potrafi bardzo mocno wyniszczyć i to wyniszczenie zostaje z pacjentem przez dłuższy okres czasu. Jak długi, to naprawdę zależy od każdego pacjenta. Czyli my te problemy, które mamy z pacjentami, to są problemy gastrologiczne, neurologiczne, psychiczne i u wielu pacjentów problemy z masą ciała. Z bardzo niską masą ciała.
Czy pani profesor może nam coś więcej powiedzieć? Ja bym jeszcze troszkę ponaciskał w temacie tego psychicznego efektu COVID-u. Mamy pacjentów, to jedno, ale tak naprawdę cała populacja, cała nasza teraz populacja była narażona na ogromny stres związany z tym, że pandemia jest po prostu wokół nas. Wiele osób straciło pracę, wiele osób straciło bliskich. To praktycznie na każdej osobie wywiera duży, duży efekt. Czy z takich, bo my też byliśmy na konferencji dotyczącej depresji, tam dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych żywieniowych zabiegach. Czy chciałaby pani profesor polecić coś z naszym słuchaczom w kierunku jakiegokolwiek radzenia sobie, czy żywieniowo, no myślę, że żywieniowo, nie będziemy już może wchodzić jakoś głęboko w suplementację, ale na ten okres, na pewno ja bym bardzo chciał przypomnieć wszystkim, że mamy teraz okres, w którym warto sobie zdiagnozować poziom witaminy D w naszym krwioobiegu i zastosować odpowiednią suplementację. Wszyscy teraz w naszym rejonie musimy stosować suplementację, bądź odpowiednie ilości przykładowo ryb w naszej diecie. Czy jest jeszcze coś takiego, co w tym okresie też wzmożonej zachorowalności w mniemaniu pani profesor jest naprawdę istotne i warto naszym słuchaczom polecić?
Ale zobaczcie, tak mówisz Przemek o tym, że ci ludzie, że przeżyliśmy tą żałobę, że wielu ludzi odeszło. Nieprawda, my jakoś narodowo tej żałoby po tych osobach właśnie nie mamy. To mi się wydaje, że to jest bardzo nieprzerobiony temat. Natomiast jeśli chodzi o postawy Polaków w stosunku do zachorowania, to wiele osób się boi, ale zobaczcie, jakie są wyniki badania zespołu profesora Rzymskiego. On te badania prowadził w czasie lockdownu, opublikował niedawno w Nutrients i okazuje się, że Polacy, jak i pewnie inne nacje, ale Polacy, no to te badania pokazały, że Polacy jednak bardziej nakupowali sobie tych rzeczy do domu na to zamknięcie, ale to nie były te rzeczy, to były rzeczy, które były rzeczami wysokokalorycznymi, czyli znowu takie jedzenie, które miało pocieszać, uspokajać, no na pewno nie pomagało w żaden sposób takiemu racjonalnemu wsparciu układu immunologicznego, tak, bo to jednak była żywność przetworzona, ludzie potyli, pili alkohol i niestety ci, którzy najmniej tam się dobrze prowadzili, najwięcej przytyli, średnio 4 kilo, to byli ci ludzie, którzy 45 plus i najczęściej już obciążeni jakąś chorobą. A więc to z racjonalnością nie ma nic wspólnego. Więc,
czyli co mówiło dokładnie to badanie?
To badanie pokazało absolutną takie zjanuszowanie podejścia do rzeczywistości, bo kiedy ja pamiętam te emocje, które towarzyszyły lockdownowi, chociaż ja też nie jestem jakimś dobrym przykładem, dlatego że w każdym miejscu, jak karaluch, potrafię sobie znaleźć, ubić gniazdo i swoje rytuały odprawiać. Dla mnie rytuałem jest aktywność fizyczna. Pamiętam, że jak nam zamknęli parki, to łaziłam po swoim ogródku wielkości chustki do nosa, naprawdę na okrągło, z tymi kijkami to było obłędne. Ale profesor Rzymski w momencie lockdownu, kiedy no też był apel, żebyśmy ograniczali wychodzenie do sklepów, ludzie tam siedzieli w tych domach i takie badania były prowadzone w wielu krajach świata z różnym rezultatem, ale badania profesora Rzymskiego pokazały, że Polacy w większości oczywiście, źle wykorzystali ten okres. Dzisiaj Miłosz mi powiedział, że to oni wykorzystali normalnie, bo to jest taka ludzka natura. A mianowicie zamiast jakby żywić się i ten czas, który spędzali w domu, wykorzystać na wsparcie siebie, no na to wtedy nie było szczepionek, no nie wiedzieliśmy jak to dalej będzie, to jednak 30% osób no, przytyła, piła więcej, jadła rzeczy śmieciowe, czyli tak, nie wsparła ani siebie, ani nie wsparła swojej mikrobioty jelitowej. Całkowita katastrofa. Co gorsza, to były osoby, które były już wcześniej albo miały nadwagę, albo były otyłe i były to osoby 45+. No, czyli zobaczcie, ten przekaz, który szedł z telewizji, który mówił, że trzeba się jakoś tam w tej chwili już no, dbać o siebie, on kompletnie nie trafił. Miłosz powiedział dlatego, że to jest wynik czegoś takiego, że my potrzebujemy wsparcia grupy. I w momencie, kiedy nas zamknięto w tych domach i nie było tej grupy, no to hulaj dusza, piekła nie ma. Wspieraliśmy się sami, a zawsze ta żywność wysoko przetworzona, jak nierządnica babilońska, kurczę, nas pokona, nas zawsze skusi czymś niedobrym. No i tak to wyszło. Wyszło w tych badaniach, że no niestety nie jest najlepiej. Natomiast to, co możemy zrobić, szczególnie teraz, już po COVID-zie, żeby wesprzeć taką, rzeczywiście ten stan psychiczny, znowu jest bardzo mało rzetelnych badań. Rozumiejąc rzetelne badania, mam na myśli metaanalizy, tak? No bo te metaanalizy służą nam do takiego już bardzo pełnego i dobrego obrazu. Oczywiście chodzi o metaanalizy tych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi po COVID-zie, tak? Bo wiele układanek, wiele klocków nam się sypie, zachwycaliśmy się wysokimi dawkami różnych rzeczy, które wspierają układ immunologiczny, od witaminy D, po cynk, tam witamina A, witamina E, glutamina, arginina. Okazuje się, że w metaanalizie dla witaminy D, oczywiście warto, szczególnie wtedy, kiedy są niedobory tej witaminy we krwi, to choruje się ciężej. To w ogóle nie ma, bezwzględnie tak jest. Ale jakie dawki, czy te wysokie dawki są odpowiednie w momencie, kiedy jest już początek infekcji? Ja myślałam, że tak, ale okazuje się, że no, wyniki są bardzo niepewne. Natomiast i witamina D, i cynk przeszedł to sito metaanalizy i okazuje się, że jeśli chodzi o układ immunologiczny, to są dwie te rzeczy, które na pewno warto suplementować. Jeśli chodzi o psychikę, słuchajcie, to tutaj musimy być mega racjonalni i znowu patrzeć na to, co się sprawdza od zawsze, tak? Czyli jakaś tam nowość i potem się okazuje, że paździerz, że wcale to nie. Tylko no, jak sprawdza się od wielu lat i w wielu dobrych badaniach wyszło, że to może pomóc pacjentowi, to mi się wydaje, że warto to kontynuować. A tym, co warto, tymi składnikami, są oczywiście zawarte w diecie białko, tak? Czyli przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że taki pacjent, który wychodzi z tego COVID-u, może być wyniszczony. Jeżeli jest wyniszczony, potrzebuje diety o zwiększonej ilości kalorii i trochę bardziej wzbogaconej w białko, tak? Bo bez odpowiedniej ilości pełnowartościowego białka też ta pełna regeneracja układu nerwowego nie jest możliwa, i nerwowego, i immunologicznego. Druga rzecz, mega ważna, to są oczywiście tłuszcze. Szczególnie te tłuszcze długołańcuchowe, wielonienasycone omega-3. A więc mamy do wyboru tłuste ryby i albo oleje rybie, albo suplementy zawierające kwas do kosa heksenowe i kosa pentaenowe, albo olej lniany, no mniej dobry, albo oleje z nasion chia, albo oleje algowe, albo olej z kryla doskonały. No tu jest cała gama różnych rzeczy, ale oczywiście zalecane są tłuste ryby. I zobaczcie, WHO i UNICEF zaleca tłuste ryby. Także tłuste ryby mamy sobie przygotować, mieć zapas w domu, w puszkach tłustych ryb, więc niech nikt nie marudzi i nie gada, że w puszce to już nie to samo, co świeże, bo wiecie, jakie my mamy tendencje jako ludzie, którzy się zajmują żywieniem, udziwniania, także o, tu ryby dobre, ale w puszce to już nie tak dobre, o, ryby świetne, ale oczywiście zanieczyszczone, tam mają w sobie metale ciężkie, wszystko to prawda, w puszce mniej dobre prawdopodobnie i te tłuste niestety są zanieczyszczone, ale i tak badania pokazują, że przewagę i te korzyści płynące z ich stosowania. Jeśli chodzi o regenerację centralnego układu nerwowego i w ogóle tych włókien też peryferyjnych, no to w ogóle jest numer jeden. Fosfatedylocholina, fosfatedyloseryna, czy te fosfolipidy, znowu mamy to w rybach, w olejach rybnych, najwięcej jest w ikrze, ja też na tej konferencji pokazuję taki swój przepis na fosfatedyloserynę. Potem mamy polifenole. I znowu zobaczcie, te polifenole, które są zawarte w owocach jagodowych, Znowu teraz jest modna hiszpańska dieta ketogeniczna, tam dopuszczalne są owoce jagodowe o niskim indeksie glikemicznym, a zresztą zobaczcie, dieta nowonorweska, prawda, czy dieta Mind, wszędzie tam są właśnie rośliny jagodowe. No i okazuje się, że te antycyany i polifenole, one są niezwykle cenne dla układu nerwowego. One wspierają proces neurogenezy, czyli zwiększa się wydzielanie na przykład BDNF-u, czyli tego czynnika troficznego. No jest coś na rzeczy, jeśli chodzi o te właśnie rośliny jagodowe. Bardzo też wydaje mi się ciekawą rzeczą jest zastosowanie kreatyny. Wyobraźcie sobie, że ta kreatyna, którą kojarzymy tylko, przynajmniej ja długi czas kojarzyłam tylko w ujęciu dla jako coś, co stosują sportowcy, okazuje się, że także jest w stanie poprawić tak, czy złagodzić te objawy depresyjne. I może warto się, szczególnie jak ktoś stosował kreatynę, bo na przykład ćwiczył, to mi się wydaje, że bardzo fajnie wejdzie też po COVID-zie w taką, to może być uzyskać tą poprawę. No i potem mamy całą masę różnych, bardzo modnych w tej chwili rzeczy. Oczywiście magnez, prawda, ale też NAC, czyli N-acetylocysteinę. Mamy tryptofan, ale tutaj musimy bardzo, no bardzo rozważnie podejść do tryptofanu. Mamy gryfonię, mamy różeniec górski, mamy szafran górski, także tych rzeczy jest sporo. Jedna tylko jest uwaga, że one, większość z nich, no, tak jak na przykład szafran, czy dziurawiec, czy gryfonia, muszą być zawsze konsultowane z lekarzem. O ile kwasy tłuszczowe omega-3, tłuste ryby, fosfolipidy, nawet tą kreatynę, czy glutaminę wtedy, kiedy mamy uszkodzone jelita, no nie musimy konsultować tego z lekarzem. Ale nie daj Boże, jak zaaplikujemy pacjentowi dziurawiec, który naprawdę świetnie działa, a ten pacjent bierze leki. Pamiętajmy, że ten dziurawiec jest no, niezwykle nam może w szyki wejść tutaj w leczeniu, więc to absolutnie musi być pod kontrolą lekarza.
Wspominała Pani Profesor tutaj dużo o żywieniu, ale też o suplementach, a mnie zastanawia kwestia pre i probiotyków, czy jakieś konkretne szczepy, produkty warto byłoby zastosować?
Słuchajcie, tutaj jest też trochę taka sytuacja, no dla mnie mało komfortowa, dlatego że ja lubię medycynę opartą na dowodach naukowych. Tymczasem po tych 2 latach, prawda, no bo tyle mamy tą pandemię, trochę tych badań jest. Na szczęście, jeśli chodzi o mikrobiotę jelitową, te badania już jakieś naprawdę sensowne są, więc można spokojnie polecać szczepy i można polecać prebiotyki. Powiem Wam dlaczego. Ano dlatego, że przecież ten wirus łączy się z receptorami, których bardzo dużo jest, no oczywiście w układzie oddechowym, ale także w jelitach. Wobec tego no, te objawy jelitowe od samego początku były objawami dominującymi. Pamiętam, jak w marcu w zeszłym roku, na samym początku, myśmy wydawali taką pracę, ona była opublikowana właśnie na początku 2020 roku, jak żywić pacjentów i tłumaczyliśmy część publikacji, to była napisana w języku mandaryńskim. To był w ogóle obłęd, ale już korzystając z tych doświadczeń wtedy jeszcze lekarzy w Wuhan, już oni pisali, że obserwują u pacjentów dysbiozę, badali stolec i widzieli, że zmniejsza się różnorodność alfa, że ubywa tych najcenniejszych bakterii, takich jak Fecalibacterium prausnitii czy Akkermansia, natomiast przybywa różnych gatunków bakterii, które mogą być uznane za bakterie patogenne, szczególnie jeżeli ta różnorodność bakteryjna ubywa tych dobrych bakterii. No to jak zostają te, które no, marne mają dla nas te metabolity końcowe, no to oczywiście różowo nie jest. I jakby wiedząc, że tak może być, zaczęto szukać też szczepów probiotycznych. No i jakby dużo też tutaj korzystano z wcześniejszych badań dotyczących chorób układu oddechowego, ale szczególnie chodziło o wirus grypy. Tu nie znaleziono jakichś szczególnie spektakularnych, nie ma jakichś spektakularnych wyników, to znaczy jest mnóstwo takiej rozcieńczonej, rozlanej wody, że wiele szczepów Lactobacillus, wiele szczepów Bifidobacterium tutaj się nadaje, ale no to jest taka gadka szmatka. Czyli jakby gdybyśmy mogli powiedzieć tak, że będę brała probiotyk i to zmniejszy ryzyko ciężkiego przebiegu tego płucnego, że zmniejszy ryzyko jakiegoś zapalenia, to w tej chwili takich rekomendacji nawet dla suplementacji nie ma. Natomiast zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o ten przebieg żołądkowo-jelitowy. A swoją drogą też jestem ciekawa, co powie dr Łoniewski a propos właśnie tej probiotykoterapii dla układu oddechowego, bo może on ma dotarł do jakichś innych źródeł. W każdym razie mnie bardzo interesowały probiotyki właśnie dla tych objawów żołądkowo-jelitowych, bo one przypominają trochę to, co się dzieje z pacjentem ze zespołem jelita drażliwego. Tak, to jest właśnie gazy, to są wzdęcia, to są boleści i rzeczywiście ten komfort życia jest tutaj pogorszony. I znowu były robione badania, ale one potwierdziły tylko to, co jakby no każdy z nas wie. Jak się zajmujemy probiotykami, to wiemy, że mamy dobierać szczepy do objawów, czyli zawsze dobieramy szczep tak, żeby temu pacjentowi w konkretnej rzeczy pomóc. Więc jeżeli mamy pacjenta z biegunką, to znowu wzięto do badania u tych pacjentów covidowych takie szczepy, które zawsze sobie z tą biegunką dobrze radzą. Tak? I one się sprawdziły, więc mamy tutaj na szczęście bardzo tanie probiotyki. Możemy zastosować, czyli mamy Lactobacillus plantarum 299V, mamy LGG, czy mamy też Saccharomyces boulardii, czyli takie najbardziej popularne szczepy. I kiedy to się wszystko przewali, bo oczywiście te probiotyki musimy stosować, takie szczepy, które mają pomóc w biegunce przez dłuższy czas, a potem około 3 miesięcy, 12 tygodni, to warto, jak ustępują objawy, wkroczyć z jakimś probiotykiem, chociaż tu już takich dobrych badań nie ma, ale tak na chłopski rozum, tak jak robimy w przypadku pacjenta właśnie z tą dysfunkcją bariery jelitowej, czyli przejść z preparatu jednoszczepowego w preparat wieloszczepowy, ale taki, który nam będzie właśnie wzmacniał tą warstwę mucynową, no krótko mówiąc, stawiał nam na nogi tą barierę jelitową. U pacjentów pokowidowych jeszcze dorzuciłabym glutaminę. Ta glutamina może mieć tutaj kolosalne znaczenie, szczególnie, że no jeżeli chcemy przeprowadzić pacjenta do tej właściwej diety przez dietę Low Food Maps, to wiemy, że no nie możemy ani zastosować za bardzo kolostrum, bo zwykle pacjenci nie za bardzo dobrze reagują na kolostrum. No czyli musimy jakoś tam tą barierę ulepić, uszczelnić tym, co mamy pod ręką, co pacjentowi nie zaszkodzi, więc to są zawsze bardzo dobre probiotyki. Jeżeli jest biegunka, to jednoszczepowe. Jeżeli jest zaparcie, to oczywiście nie wprowadzamy jednoszczepowych, bo one jeszcze bardziej tego pacjenta zaprą, to wtedy od razu wchodzimy z takim probiotykiem barierowym. No i już, i goimy tą cynkiem barierę, goimy glutaminą. A do tego jeszcze prebiotyki. I znowu no nie ma jakichś bardzo dobrych badań dla tego COVID-u, bo wiecie co, no ludzie zajęli się lekiem, tym, tamtym, ratowaniem życia. I tu są świetne na pewno badania. W tych badaniach żywieniowych one są takie rozmyte, rozcieńczone. No te najważniejsze rzeczy typu właśnie czynniki immunostymulujące są już metaanalizy. Dla reszty świata no po prostu nie ma, więc też musimy trochę posługiwać się własną intuicją i wiedzą taką dotyczącą znowu głównie IBS-u, czyli tego zespołu jelita drażliwego. No tu w zależności od tego, jak ten pacjent się ma, tak, z tym włóknem też musimy być bardzo ostrożni, bo na przykład wiemy, że no, nie każdy prebiotyk się bardzo dobrze sprawdza. Nie inulinowy typ fruktanów, tak, czyli to, co jest zawarte no niestety w takich produktach zawierających foodmapy, czyli szparagi, karczochy, bardzo dobrze działa. Działają też świetnie gosy, które są w produktach mlecznych. No to znowu, jak mamy takiego pacjenta z ciężkim przebiegiem, mamy pierwszy etap diety low food maps, to nie możemy się rozpędzić z takimi rzeczami. A więc tutaj musimy już sięgnąć po arabinitogalaktan, czyli no jeden z takich czołowych błonników, który stosowany jest także dla pacjentów z chorobami zapalnymi jelita i przeprowadzić przez ten pierwszy etap diety low food maps, to jest zaledwie 6 tygodni właśnie tym arabinogalaktanem i już, a potem wkroczyć z tymi gosami czy z tymi fosami, ale raczej nie z inuliną, bo ta inulina coś nie za bardzo. Chociaż wydawało mi się, że będzie świetna, no ale w tych analizach nie wypadła jakoś szczególnie dobrze. tak jak mówię, to są analizy z tego roku, podsumowanie, no ale nie dla COVID-u, tylko dla IBS-u, czyli zespołu jelita drażliwego i stanów zapalnych jelita.
Powiedziała Pani o glutaminie, czyli jak rozumiem, będziemy pracować nad zdrowiem błony jelit i jej potencjalną przepuszczalnością. Takie zaburzenie może wpływać na nasz nastrój, stany zapalne w organizmie i wiele elementów związanych z naszym zdrowiem. Czy widzi Pani potencjał w badaniu przepuszczalności jelit u pacjentów z COVID-19? Są w tym temacie jakieś doniesienia?
Znaczy, no wszyscy ciekną strasznie. No to ja w ogóle nie jestem jakimś straszliwym fanem robienia przez pacjentów jakiegoś pierdyliona badań, bo słuchajcie, jak mamy takie pacjenta, szczególnie już po tym COVID-zie, to on będzie tam, on będzie miał dysbiozę, on będzie ciekł, czyli jakby no nie trzeba się przekonywać, że cieknie, bo cieknie, tak? Czyli jak mu zbadamy zonulinę, zbadamy mu beta-defensynę czy okludynę, wszystko to, co można zbadać, to one powinny być podwyższone, być może też kalprotektyna. I trzeba teraz tego pacjenta wygoić, no, wygoić mu tą barierę jelitową, poprawić mikrobiom, jeśli to się w ogóle da zrobić, bo ja też chcę Was uczulić, że nie każdy pacjent, naprawdę tu trzeba sobie trochę głowę sypać popiołem, bo my trochę już o tej mikrobiocie wiemy jak świetnie działa dieta low food maps, wiemy jak świetnie działają probiotyki, wiemy jak świetne są leki, jeżeli ja pracuję z gastrologami, to mamy trudnego pacjenta, cudownie działa. Rifaksimina jest no, jednym z lepszych leków, czy rifaksimina z neomycyną. No ale są też tacy pacjenci, którzy nie ruszą nam na nic, także zastanawiamy się, co im jest i to najczęściej ta dysbioza dotyczy, nie wiem, jakichś innych zmian, być może jest zmian mykobioty, być może zmian w tym podłożu wirusów, tego nie wiemy. Jedno jest pewne, że takie badanie co chwilę, tej bariery jelitowej, a możemy to zrobić, bo w tej chwili tych testów jest dużo, ale możemy zrobić sobie na przykład zonulinę, to na tym początkowym etapie, no chyba, że ktoś ma dużo forsy, mówi, ej, no ja chcę, tak, chcę, bo chcę sobie zobaczyć, czy się goję. No i to wprowadzamy mu dietę, no i oczywiście systematycznie co 3-4 tygodnie możemy taką na przykład zonulinę badać i oczywiście stężenie tej zonuliny w kale powinno spadać. Moglibyśmy badać też LPS we krwi, to jest też taki marker dysbiozy jelitowej. Można wysłać też kału do badania z posiewu, no oczywiście takie badanie no, też nie jest wolne od błędów. W tej chwili też w Poznaniu będzie można robić badanie genetyczne, już komercyjnie badanie genetyczne stolca. Ale znowu to badanie dla COVID-u się zupełnie nie nada. Ono się będzie świetnie nadawało do określenia enterotypu i oczywiście tego, jak powinniśmy się żywić, żeby utrzymać dobrostan mikrobioty jelitowej. No ale znowu no, bezpośrednio po COVID-zie wiemy, że ta mikrobiota jest zdewastowana i tych badań jest naprawdę dużo i tu raczej tych pieniędzy nie ma sensu pakować. Natomiast warto już po tym okresie rekonwalescencji, czyli jak mamy dietę low food maps i przepuszczamy pacjenta, to mamy po 18 tygodniach, jak on już jest na diecie docelowej, która jest dietą antyzapalną, no to po jakimś czasie warto sobie takie badanie stolca zafundować, czy badanie zonuliny. Wszystko powinno wtedy grać i wszystko powinno być w granicach normy.
Okej. To ja bym jeszcze podpytał, bo powiedziała Pani Profesor o diecie przeciwzapalnej. To będzie jeden z takich must have w działaniu z pacjentami po COVID-zie?
No, zdecydowanie tak, no bo my wszyscy, jak chcemy być zdrowi, to musimy taką dietę antyzapalną mieć, no bo to jest taki ideał diety, tak? Pewnie dla każdego z nas. Bo dieta antyzapalna jest dobra i dla nas, i dla naszego mikrobiomu jelitowego. I ta dieta powinna się charakteryzować, no ma pewne stałe elementy, prawda? Czyli spora zawartość warzyw, owoców, produktów ziarnistych, ale też produktów zwierzęcych. Chodzi o to, żeby w niej było pełno tych nutrientów, czy taka obfitość nutrientów, która no, pozwoli nam dobrze regulować wszystko to, co w naszym organizmie pracują, wszystkie te transportery, rozumiecie, enzymy antyoksydacyjne i tak dalej, a do tego wszystkiego właśnie potrzebujemy produktów jednak głównie roślinnych, no ale też potrzebujemy odpowiedniej ilości dobrego tłuszczu, odpowiedniej ilości dobrego białka, no i tyle, czyli ta dieta docelowa dla każdego z nas powinna być dietą taką antyzapalną. No, problem jest tylko taki, że no, przemysł robi swoje, i tania żywność to jest żywność wysoko przetworzona. Ona jest tańsza niż żywność dobrej jakości, a my trochę idziemy na skróty, to co jest, sami wiecie jak to wygląda, prawda, że jednak sięgamy, ja nie mówię my, bo dietetycy to jest taka zupełnie specyficzna grupa osób, która no, jest, żywi się raczej zupełnie inaczej niż reszta populacji, ale no generalnie ludzie jedzą byle jak, jedzą rzeczy wysoko przetworzone, czyli na co dzień jedzą dietę typu zachodniego, która jest dietą prozapalną, ona nikomu nie służy i na pewno nie będzie służyć także osobie, która wyjdzie z COVID-a, przejdzie tą rekonwalescencję, jeżeli wróci docelowo do diety zapalnej, no to ryzyko chorób metabolicznych oczywiście jest ogromne, tak, nadciśnienia, chorób układu krążenia, chorób nowotworowych. Wiemy, z czym to się je.
Czy możemy jakoś pomóc pacjentowi nie wiem, czy tutaj są jakieś złote rady, ale może pani profesor coś będzie miała. W ciężkim przebiegu na pewno będzie bardzo trudno jakąkolwiek żywność dostarczać. Co robić, aby złagodzić objawy żołądkowo-jelitowe. Jak można w tym naszym dietetycznym podejściu trochę tutaj pacjentowi ulżyć?
Ja nie wiem, co rozumiesz, Przemek, pod pojęciem ciężki przebieg, bo jeżeli ciężki przebieg w szpitalu, to jest 24 godziny na to, żeby pacjent był żywiony w szpitalu, więc ten pacjent musi być podpięty do żywienia, do albo pozajelitowego, no do zazwyczaj jelitowego, bo pacjent póki jest przytomny, to tak dostaje żywność, więc w ogóle nie ma mowy, żeby pacjent nie był żywiony i jest żywiony oczywiście odpowiednimi mieszankami, tak żeby tą chorobę, no żeby miał siłę także do walki z tą chorobą. I oczywiście też jest cała gama leków, które tam wspierają to, żeby jakieś zaburzenia jelitowe się nie rozwijały, prawda? Natomiast jeżeli mamy takiego pacjenta, który jest chory, ale nie na tyle chory, żeby trafił do szpitala, a na przykład ma ten przebieg jelitowy, ma biegunki, no to tutaj słuchajcie, dieta obowiązują takie zasady jak zawsze w przypadku takiego pacjenta z chorobami jelita, czyli dieta na pewno nie, jeżeli nawet ktoś jest otyły, to w tym momencie nie wprowadzamy żadnej diety, która będzie ograniczała kaloryczność, czyli normokaloryczna i o zwiększonej zawartości białka. Tam są specjalne przeliczniki, no jest minimum gram, ale jeżeli mamy osobę, która bierze leki, która ma współchorobowość, czyli ma jeszcze inne choroby, no i ma powyżej 65 roku życia i wyjściowo waży za mało w tej skali BMI, ma niedowagę, to bierzemy grubo powyżej tego 1 grama, czyli 1,2, nawet do 1,5 grama na kilogram masy ciała na dzień białka. I teraz mamy taki ząg, bo mamy osobę, która tam leży w domu, kwęka, ma biegunę, nie chce za bardzo jeść, a my wiemy, że ona musi tą żywność dostarczać. Czyli tutaj rzeczywiście sprawdzają się te najbardziej babcine techniki, czyli wszystko ugotowane, rozbełtane, przetarte i często mało. Do każdego takiego płynnego posiłku musi być dorzucone coś, co zawiera bardzo dobrej jakości białko, czyli albo kawałek jajka, albo kawałek ryby, albo kawałek mięsa. To świetnie się to opyla bulionami, bo w bulionie zawsze można coś tam przemycić. No a jeżeli chcemy, żeby jeszcze ten układ immunologiczny trochę podciągnąć, to rzeczywiście bardzo fajnie jest zastosować nutridrinki, te wysokobiałkowe. One bardzo często zawierają jeszcze dodatkowe składniki i to jest bardzo dobry sposób, żeby sobie z takim niedożywieniem poradzić. Musimy też pamiętać o płynach, tak, że te bardzo ważne jest, żeby pacjent pił bardzo dużo i jakoś tak przekaturlać się przez tą najcięższą fazę choroby, a potem, kiedy on z tego ciężkiego przebiegu w domu wyjdzie, no to jest faza rekonwalescencji. Jeżeli się utrzymują te objawy jelitowe, to mi się wydaje, że trzeba wejść w low food maps, a jeśli ktoś tego nie potrzebuje, no to taką dietę łatwostrawną, ale stopniowo, bogatobiałkową albo o zwiększonej zawartości białka, ale stopniowo z tej diety bogatobiałkowej stopniowo przechodzić w taką dietę typu łatwostrawną typu śródziemnomorskawego, a potem mniej łatwostrawną typu śródziemnomorskiego, a potem już taką typową dietę śródziemnomorską. Tak, z tego, jak już będzie wszystko dobrze, no to już przecież nie musimy tego w nieskończoność rozdrabniać i tam jakoś to już pacjent sobie już wtedy fantastycznie poradzi.
Ja tak się zastanawiam, pani profesor, czy są jakieś badania na temat przebiegu choroby, na temat rekonwalescencji u osób na diecie wegańskiej, wegetariańskiej w porównaniu do diety standardowej, gdzie rzeczywiście możemy sobie dużo łatwiej dostarczyć odpowiednią ilość białka. Czy coś na ten temat mogłaby nam pani...
Ale w COVID-zie?
Tak, w COVID-zie, tak, tak.
Nie ma. No, to, tak jak mówię, wiele z tych rzeczy, na które my zadajemy sobie pytanie, no po prostu było wiele ważniejszych rzeczy. Natomiast, no niestety nie. Natomiast muszę wam powiedzieć, że tu pewnie są takie zwykłe problemy, które są w przypadku właśnie wegan, czyli niedobory B12. Jeżeli jest ciężki przebieg, to rzeczywiście one, no, trzeba o nie wyjątkowo dbać. No i potem uzupełnienie białka, no bo to szczególnie jeżeli jest cięższy przebieg w domu, no to te ONS-y, one wszystkie mają, to jednak jest kazeina, one są na bazie białka zwierzęcego. Czyli tutaj no, bardzo jest trudno w sposób standardowy takiego weganina żywić. Na pewno byłoby lepiej, żeby takie pełnowartościowe białko niewegańskie włączyć. Nie, ale wytycznych i przy pracy no niestety nie ma.
To czekamy jeszcze na takie wyniki właśnie.
Tak, wytycznych nie ma i pewno długo jeszcze nie będzie, także musimy sobie na razie radzić, więc każdy, kto zajmuje się profesjonalnie dietetyką i chciałby współpracować z pacjentami z COVID-em, na pewno zapraszamy każdego bardzo, bardzo mocno 19-20 listopada, czyli już niebawem, na konferencję online Pacjent po pandemii, jak COVID-19 zmienił naszą rzeczywistość zawodową. Pani profesor, gdzie jeszcze można, jeśli by nasi słuchacze chcieli trochę zapoznać się, i tutaj już nie mówię o dorobku naukowym, bo tutaj naprawdę z bardziej wytrwali byliby w stanie sobie wygrzebać publikacje i na pewno tacy się znajdą, ale gdzie można śledzić pani profesor poczynania? Gdzie pani zachęca naszych słuchaczy? Wśród słuchaczy mamy sporo dietetyków, także gdzie ten Pomorski Uniwersytet Medyczny i tą wspaniałą katedrę, ten wspaniały zakład pani profesor można pośledzić?
Jezu, jakie pany tutaj. To znaczy, dziękuję bardzo. Ja staram się prowadzić taką bardzo lubię edukację i mam swój kanał na YouTube, ale tam te filmy wrzucam raz na niestety nieregularnie, co jest pierwszym grzechem. Ale to tam, Ewa Stachowska, dietetika, bo tak się nazywa moja firma. No i mam też konto na Facebooku, mam konto na Instagramie. Oczywiście też nie jestem tutaj w żaden sposób regularna, ale jak gdzieś wyjadę, teraz byłam na konferencji w Rzymie dotyczącej mikrobioty, to tam się, jak tylko coś fajnego powiedzieli, to biegłam i od razu te relacje nadawałam. Teraz będę i też będę puszczała relacje, bo jadę na fantastyczny zjazd gastrologów polskich. Zostałam zaproszona, żeby właśnie wygłosić wykład dotyczący jako gość specjalny, więc słuchajcie, to też jest super, dlatego że no fajnie jest być gościem specjalnym na konferencji gastrologów. Będę mówiła o żywieniu. Pani profesor Rydzecka mnie zaprosiła, więc też na pewno tam mnóstwo świetnych rzeczy dowiem się. Wiem, że w tej chwili w gastrologii króluje i w hepatologii sprawa SIBO. Wszyscy się ocknęli, że coś takiego jak SIBO w ogóle jest. I o tym SIBO tam bardzo dużo się mówi. Jest też przeciekawy temat. Dla mnie taki temat, który też jest w tej chwili trochę w drugą stronę jest przegięcie, bo też już mam takich pacjentów, którzy mają diagnozę SIBO, która wcale nie jest żadnym SIBO, prawda? No i to też jest trochę tak nie za dobrze. Ale w każdym razie to SIBO jest w tej chwili wałkowane na wiele sposobów i ja na pewno będę się tymi spostrzeżeniami dzielić. I też w grudniu w Warszawie ukonstytuowało się takie Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości. Ja myślę, że ono za moment otworzy się także na dietetyków. No niezwykle prężne ciało. Ja mam przyjemność być zaproszona do tego grona przez profesor Ostrowską i muszę wam powiedzieć, że myślałam, że sobie będę bimbać, tylko tam udawać, że A oni mnie zagnali, bo sami bardzo dużo pracują, tak mnie zagnali do roboty, żeśmy mnóstwo rzeczy potworzyli. Najpierw dla lekarzy rodzinnych, no bo tutaj to jest taki, no dietetycy świetnie sobie radzą z otyłością, ale lekarze rodzinni już mniej, więc to ten pierwsze uderzenie miało być do lekarzy rodzinnych, ale oczywiście już dla, żeby się rozszerzyć dla dietetyków, to dużo więcej takich bardziej, no już bardziej naukowo trzeba się w temat wgryźć i bardziej tak dogłębnie. I oczywiście też dam znać, bo to bardzo ciekawie, dlatego zapowiada się świetnie, dlatego że ludzie pracują i gnają do roboty innych. No ale to zawsze dla tego końcowego odbiorcy jest dobrze, no bo cały czas coś nowego, coś świeżego, tych programów naprawdę będzie dużo.
Super. Ja z działalności internetowej pani profesor na pierwszy rzut bardzo polecam na YouTubie filmik o długowieczności. Jest fenomenalny, ja go sobie co najmniej raz w roku włączam, bo naprawdę no po prostu samo to, jak formuje pani profesor wykłady, to zawsze jest takie małe przedstawienie, które zawsze gdzieś tam dzięki tym anegdotom można naprawdę zapamiętać na długi czas wartościowe rady żywieniowe, także ja bardzo polecam. Ślicznie jeszcze raz dziękujemy za obecność w naszym podcaście. No i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy właśnie tak, żeby trochę nasi słuchacze mogli poczerpać wiedzę.
Bardzo dziękuję. No i będę zaszczycona, jeżeli będę mogła się z Wami spotkać jeszcze raz.
Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.